Jak być, jak towarzyszyć osobie, która jest w terapii, pracuje nad swoją traumą, no, doświadcza, przeżywa na nowo, jest w cierpieniu i ono jest realnym cierpieniem, a jednocześnie no, jest życie dookoła. Dlaczego ludzie postanawiają jednak mimo wszystko zostać w roli ofiary i mimo wszystko zostać w swoim cierpieniu? Czyli dlaczego moje wewnętrzne dziecko jednak chce to trzymać?
Że my mamy projekcję, którą rzutujemy w przyszłość, tak zwaną projekcję przyszłości po traumie, która brzmi: muszę zawsze pamiętać, mam nigdy nie zapomnieć, że ja nigdy nie zostanę zauważona w moim bólu, że nikt nie zechce mi pomóc, że mam się nauczyć nie robić nikomu moim bólem i cierpieniem i traumą problemu. Mam sobie poradzić z tym.
Bardzo ładnie się mówi o traumie, że mój system nerwowy doświadcza czegoś w rodzaju triumfu, czyli coś zostało domknięte. Ja opowiedziałam o swoim cierpieniu, ktoś na to zarezonował i ja to przyjmuję. To jest bardzo ważne, że wyjście z roli ofiary i realna praca z cierpieniem to jest ta sytuacja, w której ja mówię: cierpię i potrzebuję ukojenia, ale ja to ukojenie biorę.
Czyli osoba, która dostaje pomoc, jest wdzięczna i używa tej pomocy, jakiejkolwiek słowa czy fizycznej pomocy, do tego, aby przywrócić się do swojej niezależności.
Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ponownie moim gościem, za chwilę Państwa ulubionym, jest Ela Brodowska. Dzień dobry, Elu.
Jesteś bardzo miła, Agnieszka. Dziękuję. Witam serdecznie. Ja również mam ogromną przyjemność i zaszczyt rozmowy z tobą.
Wiesz, ja lubię i cenię twoją precyzję nazywania rzeczy, choć myślę sobie, że to może być dla niektórych trudne, kiedy się nazywa rzeczy tak bardzo jasno i wyraźnie. I myślę, że to jest czasami takie wyzwanie dla nas jako psychoterapeutów, ale też na pewno to jest duże wyzwanie w temacie, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać. Mianowicie chodzi o to, jak być, jak towarzyszyć osobie, która jest w terapii, pracuje nad swoją traumą, no, doświadcza, przeżywa na nowo, jest w cierpieniu i ono jest realnym cierpieniem, a jednocześnie no, jest życie dookoła. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, gdzie się kończy no właśnie taka granica uznawania cierpienia, a gdzie ja już po prostu no, muszę zacząć żyć też swoim życiem i dać żyć innym, tak bym powiedziała. I jeszcze taka jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy i z tym chciałabym się trochę dzisiaj rozprawić, na ile damy radę. Mianowicie obserwuję to często, kiedy przyjeżdżają do mnie na warsztaty pary, siadają naprzeciwko siebie i mamy, no, nazwę to wprost, mamy licytację na to, kto cierpi bardziej. Czyli ja jestem w swoim i ty nie widzisz, jak ja cierpię i jak ja potrzebuję. I druga osoba siedzi i mówi: ale ja też cierpię i chcę, żebyś zobaczyła, jak ja potrzebuję. Czyli no, jak w tej sytuacji, jak towarzyszyć, to ja wiem, ale jako terapeuta, ale widzimy to, prawda, w relacji i jedno już zauważa, to jak z tym być? Więc takie trzy wątki. Ale zaczęłabym od tego wątku, że my naprawdę realnie cierpimy, kiedy pracujemy ze swoją krzywdą, zranieniami, ze swoją traumą. Jak ty to
tak,
widzisz?
tak, jak najbardziej. Zadajesz pytanie osobie, która pracuje w intensywnej, dynamicznej terapii i często Jako terapeuci jest EDP, jesteśmy określani, że jesteśmy zbyt brutalni,
O.
ponieważ na pierwszym planie dla nas jest zaproszenie pacjenta i pokazanie mu autodestrukcyjnej funkcji, jaką pełni obwinianie przez korzystanie z roli ofiary. I tutaj potrzebujemy zrobić rozgraniczenie.
Tak, to
Nawet
prawda.
jeżeli osoba obwinia, cierpi, używa cierpienia własnego, czy psychologicznego, czy fizycznego, jako argumentu do ty jesteś odpowiedzialny i w czasie, kiedy ja ci powiem za to, czy ja się będę czuła lepiej, czy nie, to naszą rolą jest pokazać, że my widzimy cierpienie. Ono jest realne, bo ktoś na przykład się obawia, że jak wyszło na przykład, że mam mniej dojrzałą strukturę osobowości, no to mój lęk jest taki, czy zostanę dalej kochana, przyjęta, czy mam historię z własnego doświadczenia rodzinnego, że jeżeli ktoś pokazał słabość lub trudność, to był wykluczany, ośmieszany, wybierano kogoś innego, tak? Więc wiemy, że my wtedy naszą historię życia wkładamy. I w naszym podejściu bardzo dbamy o to, żeby dać pacjentowi rozumienie, że widzę, że to robisz, ale rozumiem, że robisz to automatycznie, że gdzieś musiałeś się nauczyć używania tej funkcji.
To zatrzymajmy na chwilę, bo to jest dla mnie jasne, natomiast może nie być jasne dla nas słuchaczy. No właśnie, cienka granica między doświadczam cierpienia, chcę o nim opowiedzieć, naprawdę go nie rozumiem, versus rola ofiary. Podam przykład. Ostatnio na warsztatach empatii była osoba, która naprawdę siedziała i mówiła: jest mi bardzo trudno, że płaczę. Mam w sobie dużo bólu i sama nie umiem tego zatrzymać, i na dodatek absolutnie nie wierzę, że ktoś może to przyjąć i ktoś może się tym zająć. I teraz to trwało bardzo długo, bo ona dostawała też dużo informacji z grupy, że to jest do przyjęcia, że to czują. I takie zdanie, które powiedziała jedna uczestniczka, było takie bardzo poruszające. Ona mówi: jak mówisz o tym, że cierpisz i że cię to boli i dotyka, to we mnie jest coraz więcej miłości do ciebie. I ja tak sobie pomyślałam, no, na użytek naszej rozmowy, że chyba to jest taki moment, w którym ja jako osoba towarzysząca mogę to zobaczyć, że kiedy ja widzę cierpiące dziecko, to ja jednak chcę je przytulić i ukochać. I to, co we mnie się dzieje, może być taką miarą, prawda, tego, czy to jest cierpienie, którego ten człowiek po prostu nie dźwiga. A jeżeli we mnie rodzi się napięcie, zniecierpliwienie, irytacja, to prawdopodobnie ta osoba już używa tego z roli ofiary, żeby, no właśnie, co?
No właśnie, bo
Najpierw, czy to
tutaj
jest prawidłowe rozróżnienie, a potem co?
w większości może to być prawidłowe rozróżnienie, ale jeżeli dana osoba, o której mówisz, że dobrze, gdy empatią reagujemy, widzimy cierpienie, chcemy pomóc.
Tak.
I jeśli osoba wprost dzieli się swoim cierpieniem, to dzielenie się jest zaproszeniem innych do reakcji,
Brawo.
nawet jeżeli nie wypowiada tego,
Tak.
ponieważ decyduję się podzielić, więc wnoszę swoje cierpienie, swój ból do relacji z drugą osobą. Tak czy inaczej, zapraszam drugą osobę do reakcji. I
To
tak jak
jest
powiedziałam,
prawidłowe.
tak, to jest
Tak.
prawidłowe, ponieważ jeżeli ktoś się zgłasza na warsztat, czy na terapię, no to przychodząc na to spotkanie, składa tę oczywistą deklarację. Ty jesteś tą osobą, od której potrzebuję pomocy, wy jesteście tą osobą, z którą się chcę podzielić. Więc to jest zaproszenie, i wtedy większość osób, oczywiście empatycznych, takich, które po prostu rezonują na ból i cierpienie, odpowiada: tak, bardzo współczuję, albo to uruchamia we mnie chęć przytulenia cię, albo powiedzenia ci, że ja mam podobną historię.
O tak, to często.
Tak, to jest najczęściej na takich właśnie spotkaniach grupowych, ale też może się zdarzyć osoba, która miała tak bolesne doświadczenia z kimś z historii rodziny, kto nadużywał swojego bólu, by manipulować, że obronnie zareaguje I będzie na przykład nieuprzejmy na tej grupie, na zasadzie, ale mówisz to już piąty raz, nic z tym nie zrobiłaś, mimo że pięć osób ci powiedziało to i to. Zamiast powiedzieć, zauważam, albo myślę, że więcej jest tego bólu w tobie,
Po piąty raz o tym mówisz.
ponieważ któryś raz o tym mówisz i zastanawiamy się, ja też się zastanawiam jako członek tej grupy, czego ode mnie konkretnie potrzebujesz. Zapraszamy do komunikacji.
Tak.
Ponieważ to, co jest taką zdrową granicą między proszeniem o pomoc w cierpieniu, jest komunikacja, a osoba prosząca po otrzymaniu tej rezonującej odpowiedzi albo realnej pomocy, po pierwsze uruchamia wdzięczność. Czyli osoba, która dostaje pomoc, jest wdzięczna i używa tej pomocy, jakiejkolwiek słowa czy fizycznej pomocy, do tego, aby przywrócić się do swojej niezależności, żeby sobie lepiej ze sobą radzić lub w swoim życiu. A osoba, która obdarowuje, daje wsparcie, pomaga, po takiej zdrowej wymianie czuje satysfakcję, mimo zmęczenia, mimo obciążenia, to czuje satysfakcję i pewien rodzaj zdrowej bliskości z tą
O,
osobą.
właśnie.
Czyli nie uruchamiają się wzajemnie obrony.
To jest kapitalne, co mówisz. Przy czym też chcę zatrzymać, żeby kogoś tutaj nie dotknąć, że ta wdzięczność nie musi być wyrażona od razu. Ona może być na poziomie ciała, prawda? Bo to było takie też niezwykłe na tym warsztacie. Ja jestem pod wrażeniem takiej mądrości grupy, że ona powiedziała: ale ja wam nie wierzę, że może być bezpiecznie. A ktoś bardzo ładnie to zatrzymał i mówi: twoja głowa nie wierzy, ale twoje ciało już wierzy, bo ty właśnie nam o tym mówisz i właśnie przy nas płaczesz. Wiesz, no dla mnie płacz to jest najwyższa forma zaufania, że ja naprawdę puszczam różne rzeczy. I to było bardzo poruszające, że ktoś z boku mówi: twoje ciało już nam wierzy. I właśnie to była ta wymiana, że ona to wzięła i tak sobie popatrzyłem, mówi: no tak, właściwie jak ja płaczę, to znaczy, że moje ciało wierzy, że jest bezpiecznie. Choć podziękowanie się nie pojawiło, ale nie było obrony. Czyli ja bym to nazwała, że wdzięczność to też jest to, że ja to biorę i mówię: kurczę, przyniosło mi to ulgę, bo my nie zawsze podziękujemy w tym cierpieniu też całym, którym potrzebujemy się zająć sobą, prawda? Ale wtedy miarą jest to, to mi się bardzo podoba, co powiedziałaś, że ja doświadczam wymiany i ja doświadczam jakiejś takiej, no wręcz chyba satysfakcji. To jest to, co bardzo ładnie się mówi o traumie, że mój system nerwowy doświadcza czegoś w rodzaju triumfu, czyli coś zostało domknięte. Ja opowiedziałam o swoim cierpieniu, ktoś na to zarezonował i ja to przyjmuję. To jest bardzo ważne, że wyjście z roli ofiary i realna praca z cierpieniem to jest ta sytuacja, w której ja mówię: cierpię i potrzebuję ukojenia, ale ja to ukojenie biorę, prawda?
To, co nazywasz triumfem, ja nazywam nazywać złożonością uczuć, bo to jest taki moment, taki rozbłysk w człowieku, kiedy osoba, której traumę pomagamy domknąć, ma doświadczenie pięknych uczuć. Po pierwsze, doświadcza całą sobą, całym ciałem takiego, rzeczywiście miałam rację, kiedy myślałam, przeżywałam, że to jest nie fair wobec mnie, że ja cierpię. I ktoś daje mi potwierdzenie, i ktoś teraz koi, tuli mnie i wspiera. Więc to jest takie ułożenie się swojego ja na nowo, tak jakby powrót siebie sprzed traumy i przywrócenie zaufania do swoich zmysłów i doświadczanie ciała. Odniosę się króciutko do tego, że my nie czekamy na wdzięczność słowami. Jak pracujesz z grupami czy jak pracujemy z pacjentami, to wiemy, że tą wdzięczność że pacjent wyraża czasami podnosząc wzrok i utrzymując wzrok z nami, albo pojawia się zaszklenie w oczach. To nie musi być takie dziękuję, tylko autentyczne dziękuję, że mnie widzisz. I to nawiązuje do tego, co powiedziałaś. Szczególnie w terapiach, a na warsztatach ma to silniejszą moc, bo jest grupa
Grupa.
i autentycznie jest od razu reakcja zwrotna osób. To, co jest najpiękniejszego, to przywracanie nadziei, że ja mogę dostać pomoc. Ponieważ to, co akurat moja mistrzyni, José Tenhave de Labille, zawsze o tym mówiła głośno, że my mamy projekcję, którą rzutujemy w przyszłość, tak zwaną projekcję przyszłości po traumie, która brzmi: Muszę zawsze pamiętać, mam nigdy nie zapomnieć, że ja nigdy nie zostanę zauważona w moim bólu, że nikt nie zechce mi pomóc, że mam się nauczyć nie robić nikomu moim bólem i cierpieniem, traumą problemu. Mam sobie poradzić sama. I dlatego najczęściej w terapiach grupowych, kiedy rzeczywiście dzieje się ten proces grupowy i grupa daje dowód na to, że przeżywa daną osobę jako ważną, no nie da się tej projekcji utrzymać. Rośnie ogromny lęk, ponieważ grupa budzi pragnienia i tęsknoty, że wreszcie rzeczywiście to jest możliwe, że mogę być widziana i wspierana, ale te tęsknoty i pragnienia tak ogromny lęk przez całe życie budziły, że dana osoba automatycznie mówi: ja nie wierzę, ja nie wierzę, ja nie wierzę. Tak jak mówisz, ciało mówi, już zaczyna, już jest obudzone i mówi: zaraz, zaraz, ale właśnie się już to dzieje. Ja chcę iść w tą stronę. Dlatego to jest piękne w grupach, że to jest takie automatyczne pokazanie osobie cierpiącej: masz wybór. Widzę twoje cierpienie, widzę, jak byłeś sam w tym. Ja tu jestem, my jesteśmy, widzimy to. Więc masz wybór. Wyciągniesz rękę, powiesz, czego potrzebujesz. I jeśli osoba decyduje się na tę pracę, to można powiedzieć, że żegna się ze swoją traumą i otwiera się na inną jakość relacji ze sobą i ze światem.
Tak, to jest bardzo poruszające, co mówisz, bo to jest pytanie, czy wyciągnie rękę. Cały czas mamy ten moment, kiedy ja chcę zostać w roli ofiary i trzymam rolę ofiary i mówię, czasami się zdarza, że ktoś mówi nie chcę. Właśnie to jest ten moment, nie biorę, to jest trwanie w roli ofiary i trzymanie tego. A moment, w którym ja cierpię, trochę nie dowierzam, trochę się boję, to jest to, co mówisz, że to się może po prostu wydarzyć. To jest to działanie. Ja lubię to słowo doświadczenie, bo w słowie doświadczenie jest ukryte słowo świadek, a ty użyłaś jeszcze słowa nadzieja, że to jest właśnie takie, to mnie bardzo porusza, bo to jest takie świadkowanie nadziei, która się wydarza na naszych oczach, prawda? To jest, jak sobie myślę, co jest najpiękniejsze w mojej pracy terapeutycznej, to
Te
bycie
ciary.
świadkiem, tak, to bycie świadkiem nadziei, że ludzie mogą to sobie dać. Nawet jeśli wcześniej tego nie dostali, i że to doświadczenie, ono już zostaje na nowo, że to jest to, co powiedziałeś, że już potem jest bardzo trudno nie tęsknić za tym, bo bycie raz przyjętym, usłyszanym, że ktoś się przy mnie zatrzymuje, jest w tym moim płaczu i mówi: to jest okej, to jest okej, że tak jest i masz prawo, bo to jest bardzo ważne, masz prawo cierpieć, to jest chyba jakieś takie w ogóle. Przełomowe, dlaczego ludzie postanawiają jednak mimo wszystko zostać w roli ofiary i mimo wszystko zostać w swoim cierpieniu? Czyli dlaczego moje wewnętrzne dziecko jednak chce to trzymać?
Ja jako psychoterapeuta zwykle widzę to jako gorszą organizację mechanizmów obronnych w wyniku niedokształconej w zdrowy sposób osobowości pacjenta. Najczęściej mówię, nie z winy tej osoby, ponieważ żadne dziecko nie życzyło sobie i nie wymyśliło scenariusza na swoją traumę. A w związku z tym mamy mniejsze zasoby i takie poznawcze, ale też realnego cierpienia, które powodowało, że wycofywaliśmy się w nasz wewnętrzny świat i tam rozwijaliśmy dużo tak zwanego zniekształcania postrzegania tego, co inni, co ja. Zostaliśmy my, jako fachowcy mówimy, że ktoś utyka w projekcji, tak? Czyli nie widzi dobrze rzeczywistości. Podam przykład.
O właśnie, podaj przykład, proszę.
Jeżeli na przykład powiedzmy jedna osoba z pary jest na terapii i mówi: otwieram swoje dzieciństwo, jest mi bardzo ciężko, a ty mówisz do mnie w tak raniący sposób, jesteś jak mój ojciec. I jeżeli mamy po drugiej stronie mądrego partnera, to mówimy: widzę, że postrzegasz mnie albo nakładasz na mnie doświadczenie ze swoim ojcem, ale spójrz proszę na mnie, spójrz mi w oczy. Czym różni się od twojego ojca? Czyli jeżeli mam to zawężenie pola widzenia w wyniku schodzenia do piwnic, do naszych traum, to tym zawężeniem też zaczynamy postrzegać naszych bliskich i świat. Jeżeli mamy to szczęście, że mamy tego dorosłego i mówi: tak, ale ja rozumiem, że tak to widzisz, ale ja też widzę, że ty nakładasz ten obraz. Spójrz na mnie. Zobacz mnie całego. Więc.
Dobrze, to teraz pytanie, które się pojawiło ostatnio, to jak to odróżnić od realnego flashbacku? Czyli wiesz, ty coś do mnie mówisz, a mnie to naprawdę zabiera do tego ciemnego pokoju. Może nie jak to odróżnić, tylko jak to inaczej zakomunikować, żeby to nie było z roli ofiary i budowania poczucia winy, tylko żeby to powiedzieć, wiesz, kiedy tak do mnie mówisz, i to już na zawsze ze mną zostanie. Bo to jest bardzo ważne, że ja już się tego nie pozbędę, to mnie to zabiera do tego ciemnego pokoju, nie budując poczucia winy. Jak to robić właśnie, żeby no, nie wiktymizować najbliższej mi osoby? Teraz ty jesteś po prostu oprawcą, a ja jestem ofiarą, bo ja już to widzę. No, a jednocześnie to zakomunikować, Ela.
Wziąć odpowiedzialność, ponieważ idziemy na terapię po to, by nauczyć się żyć pomimo traumy, żeby ją zamknąć i nauczyć się żyć pomimo, ale co jest najważniejsze, aby mieć pełną decyzyjność, że to ja chronię moje obecne życie przed tym, co kiedyś było moją traumą. Więc moją odpowiedzialnością na terapii jest porzucenie roli ofiary. Rola ofiary służy utrzymywaniu status quo. Ja jestem biedna, ty jesteś odpowiedzialny, abym ja nie czuła się biedna i chora. Więc jeżeli porzucamy tę rolę ofiary, to w momencie, kiedy mamy flashback, mamy odpowiedzialność przywrócenia rozmowy i powiedzenia: mówiłam już o tym, pewnie jeszcze nie raz się to zdarzy. Dziękuję za twoją cierpliwość. A nawet proszę cię, abyś mnie przytulił i przywołał do rzeczywistości, że jesteś dla mnie ważną i ja jestem dla ciebie ważną, pomimo tego, że cię ranię. Robię to automatycznie, ale chcę wziąć odpowiedzialność za to. Czyli
Czyli mówi.
prosimy tak de facto o korektę nawet
O właśnie,
osoby.
czyli mówisz o to, bo to jest bardzo ważne rozróżnienie, chcę się zatrzymać, że ja idę wtedy do dorosłego, który
Tak?
mówi, pomóż mi skorygować tę sytuację, a nie do dziecka, które mówi, znowu mi to robisz.
Tak, albo jeszcze na dodatek używa gier na zasadzie, tak, na przykład tej gry z drewnianą nogą, ja tak mam,
Drewniana
prawda?
noga, albo gdyby nie ty, prawda?
Tak, albo gdyby nie twoje zachowanie, to ja bym nie cierpiała teraz, bo ty mi odtwarzasz traumę. Ja zawsze się, jak pracuję z parami, uśmiecham i mówię, jak osoba w roli ofiary oskarża męża lub żonę, że to przez ciebie, to ty o tą traumę mi wywołałeś i tak dalej. Ja sobie się uśmiecham i mówię, ale pana żona, pani mąż nie ma takiej mocy, by wywołać traumę.
O właśnie.
To nie jest realne. Ona przypomina, ale de facto może być bardzo pomocna przez to, że pani zaczyna zauważać, że pewne zachowania są dla pani przez panią pana postrzegane jako alarmujące, i tutaj oboje potrzebujecie o tym porozmawiać i ustalić, wypracować sposób, aby widzieć ból, uznać go, ale jednocześnie nie używać ich do manipulowania. Skoro ty wiesz, że mój ojciec podnosił na mnie głos, to ja będę moim cierpieniem kontrolować ciebie i ty masz zakaz podnoszenia głosu.
O właśnie, albo nie wolno ci przeklinać, bo mój ojciec przeklinał, prawda? I to znaczy, że ty mnie nie kochasz. To jest bardzo poruszające, bo to też często słyszę, że jak ty robisz to, co robił mój ojciec, to znaczy, że mnie nie kochasz i nie uznajesz mojego bólu. Na czym polega tu manipulacja, Ela? Bo o drewnianej nodze piszemy w najnowszej książce. Ja wrzucę to Państwu na koniec, ale to jest bardzo poruszające, bo ludzie się wtedy bardzo obruszają, kiedy ja mówię, no właśnie, jakby używasz tego do zarządzania swoim mężem czy swoją żoną. Ale dlaczego to jest manipulacja?
Osoba nie jest świadoma, że manipuluje, ponieważ ona broni się, aby przeszłość na nowo nie wkroczyła tu i teraz, i ona jest przekonana, że ona tak naprawdę robi to, co najlepsze, mówiąc do swojego partnera lub partnerki: nie rób tego. No ale po pierwsze, wprowadza dwa, i naszą rolą terapeutów jest uczyć tego, dwa niezdrowe mechanizmy obronne. Po pierwsze, wprowadza symboliczne zrównanie: ty równa się mój ojciec, co nie jest
Brawo.
prawdą i nigdy nie będzie.
Mocne.
A drugi mechanizm to takie dawanie instrukcji behawioralnych: ty nie możesz, czyli ograniczam wolność partnera, mówię mu, co on ma robić, czego ma nie robić, Czyli sprowadzam go poniżej swoich, jego kompetencji i swojego traktowania go na równi. Więc ja się stawiam wyżej, bo ja wiem, co ty masz robić, czego masz nie robić, a wiemy, że to nie wpływa na intymność relacji. Ponieważ jeżeli ograniczamy wolność, to zawsze jest to manipulacja. My możemy powiedzieć: boję się. Boję się w momencie, jak sięgasz po przeklinanie, ponieważ tak naprawdę to ja się boję, czy ja powstrzymam swoje automatyczne reakcje.
Tak, na
Więc
to, co
tak
się dzieje.
naprawdę, absolutnie tak, my nie boimy się tego, co ktoś mówi lub robi. My boimy się tego bodźca, który w nas uruchomi reakcję i my albo ujawnimy swoją zdrową część, albo możemy tak się zachować, że zaczynamy się bać, że ktoś zobaczy nas słabych i kruchych.
No właśnie, to jest bardzo ważny moment, że kiedy coś porusza cierpienie we mnie, to ja się boję, że on zobaczy, że ja sobie z tym cierpieniem no nie radzę na ten moment, że to jest jakaś moja słabość i kruchość. To jest, no, to jest bardzo ważne, co nazywasz. I jakoś bardzo mnie poruszyło to zrównanie, to bym się na tym zatrzymała, że to jest bardzo krzywdzące, bo ja wkładam w ciebie kata, którego doświadczyłam. Nie? To, I teraz.
I
Powiedz.
przestaje widzieć tę pozytywną część, tą realność, która nas łączy. Nagle widzę tylko to zrównanie, tylko te wspólne kawałki, które oczywiście to tak jak pracujemy z parami, które zdecydowały się rozstać, nie chcąc spojrzeć w głąb, dlaczego się rozstają. I najczęściej to jest wtedy, żegnamy się z mężem i żoną, a tak naprawdę to jest leczenie w niezdrowy sposób traumy z naszą przeszłością. Tak naprawdę zamykamy rozdział z kimś innym w naszym umyśle. I chodzi o to, żeby biorąc odpowiedzialność, i tutaj po pierwsze komunikacja, po drugie korekta. My się boimy być krytykowani, korygowani, bo nie odbieramy tego jako wyrazu miłości, ponieważ zrównało nam się. Tak, kiedyś w przyszłości, że korekta, krytyka to jest napaść.
To do tego wrócę, ale jeszcze chciałabym się przy jednym zatrzymać, bo to bardzo ważne. Ja czasami mówię, nie wiem, czy ty też tak używasz takiego sformułowania, to jest oczywiście z psychoterapii, ale też z porozumienia bez przemocy, że ludzie nie odpowiadają za nasze uczucia. Tak? Czyli ja swoim zachowaniem, czyli na przykład wyobraźmy sobie, że nie odpisałam ci na czas na wiadomość. Ja uruchamiam w tobie, mogę w tobie uruchomić historię pod tytułem Jednak nie jestem ważna. No i ty mi teraz mówisz, Aga, było mi tak smutno, że nie odpisałaś na tę wiadomość. I niestety, bardzo często w związkach ludzie krótko przeszkoleni, tak bym chciała to nazwać, mówią: No, ale ja nie odpowiadam za twoje uczucia.
Pięknie to
To
nazwałaś. Krótko przeszkoleni.
krótko przeszkoleni. No i teraz. Jak właśnie towarzyszyć osobie, która coś to w tobie porusza, tak? Uruchamia to twoje dziecko, które było opuszczane i o którym nikt nie pamiętał, a jednocześnie nie
O, coś
powiedzieć.
przerwało. Agnieszka, przepraszam, coś przerwało.
Dobra,
Teraz
o mnie nie
jesteśmy.
przerwało.
Okej. Okay.
To ja powiem jeszcze raz. To jak w takim razie uznać to twoje dziecko, które jednak mimo wszystko cierpi w tym momencie, prawda? Jakoś jest poruszone. Nie wziąć winy na siebie, ale nie rzucić tym hasłem pod tytułem: No, ja nie odpowiadam za twoje uczucia, no bo jednak jestem, moje zachowanie jest bodźcem, który to uruchamia. I tutaj jest taki moment, który jakoś spróbujmy państwu wyjaśnić, że jestem bodźcem, robię to, że ty cierpisz, ale przecież nie robię tego z. Nie wiem, jak to powiedzieć. Spróbuj ty, bo ty to zrobisz lepiej. Że
Mogę,
to
ale
jak ja
to
mam towarzyszyć, nie? Żeby uznać, a jednocześnie nie być tym ojcem po prostu i nie przepraszać do końca życia, bo ja czasami zapomnę ci odpisać na wiadomość. No, ja czasami czegoś nie zrobię po prostu, albo czasami się wydrę. No.
ponieważ jesteś człowiekiem.
To prawda.
To nieidealnym.
Tak.
Natomiast wracając do Twojego pytania, jeszcze musimy odróżnić, czy moja
Tak.
reakcja jest adekwatna do bodźca, czy nieadekwatna. A
Tak.
jeżeli jest nieadekwatna, to jest bardziej neurotyczna, czy bardziej taka, no, z tą projekcją i zniekształcająca to, co się wydarzyło. Mogłaś mi na czas nie odpowiedzieć, ale ja zawsze uczę, szczególnie kobiety, jeżeli na czymś ci zależy, a wiesz, że nie masz tej odpowiedzi, to co stoi na przeszkodzie? Przypomnieć. Skoro to jest
Prawda.
dla ciebie ważne, to myślę, że nikt lepiej nie zadba o to, o czym ty wiesz, czego
Tak.
potrzebujesz. I że potrzebujesz to akurat w tym momencie.
Tak, tej odpowiedzi.
Tak, to jest znów temat odpowiedzialności,
Tak.
a nie użycia twojego błędu do manipulacji obwinieniem, udowadniania i tak naprawdę pogrążania się w swojej roli ofiary, bo mam samospełniającą się przepowiednię. No tak. I Agnieszka również, jak wszyscy inni,
Tak.
osobą, która nie dba o to, jak ja cierpię, gdy jestem ignorowana.
A
A ta osoba.
wydawała się być taka empatyczna, no to jednak
Dokładnie.
oszukuje. No kocham to zdanie, no.
A dana osoba nie widzi, że ona pierwsza ignoruje siebie.
Tak.
Czyli ona wie, że potrzebuje tej odpowiedzi, a jej nie ma, to się przypomina.
Tak.
Jest proste.
Tylko Elu, tylko jak wtedy zareagować? Czyli ty jesteś w tej rozpaczy dziecka. I teraz reakcja jest nieadekwatna. Ja wiem, że jest nieadekwatna. Ja nie chcę jej łyknąć, a jednocześnie chcę cię widzieć w tym cierpieniu. I nie jestem psychoterapeutą, tylko jestem żoną, mężem, przyjacielem, przyjaciółką. Jak zareagować, żeby uznać, nie zdeprecjonować, a jednocześnie nie łyknąć?
Po pierwsze, jeżeli widzimy, że ta osoba cierpi, tak, że doświadczyła zranienia bycia ignorowaną. Zwykle, jeżeli jesteśmy ignorowani, to naszą reakcją jest złość, a nawet wściekłość. I jeżeli mamy po swojej stronie, tak, tą dojrzałą część, rzeczywiście nie dałam informacji, rzeczywiście na czas nie odpowiedziałam, no to po prostu uznajemy to, mówiąc: widzę, że zezłościło cię i albo zasmuciło, albo sprawiło ci przykrość,
Tak.
że nie dotrzymałam naszej umowy. Tak, rzeczywiście, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć: tak, zapomniałam, albo tak, myślałam, że to zrobiłam, a nie zrobiłam. Nie było moją intencją, abyś poczuła się wykluczona, nie potraktowana poważnie. Po
Tak.
prostu mówimy realność, ale nie bierzemy kolejnego obwinienia. Bo
Tak.
jeżeli dana osoba się rozkręci i mówi: no tak, ale ty zawsze, ja zawsze muszę ci przypominać, co to za
Tak.
współpraca i tak dalej, i jeżeli wchodzi taki emocjonalny jeszcze szantaż, no to każdy z nas ma prawo powiedzieć: mam wrażenie, że byłam precyzyjna, ale tak może mi się wydaje, więc powtórzę jeszcze raz,
Tak.
starając się asertywnie pokazać tę realność, która była między nami. I zostawiamy tej drugiej osobie decyzję, czy chce usłyszeć tę realność, czy nie.
Ja bym jeszcze poszła o krok dalej, który jest bardzo trudny, żeby powiedzieć: posłuchaj, ja czasami zapomnę. I co ty na to? Bo to jest to, bo często osoby cierpiące, jak już wypowiedzą to cierpienie, to żądają. I to jest kolejne pytanie. Żądają od drugiej osoby, żeby już właśnie nigdy tego nie zrobiła, bo to mnie porusza, odpala i dotyka.
I
I to
wtedy.
już jest przemoc.
Wtedy gorzej, szantaż.
Tak.
Ty jesteś teraz tą jedyną osobą, która jest odpowiedzialna za to, czy ja będę cierpieć.
No i właśnie na czym polega moja praca jako osoby, która doświadczyła cierpienia? Bo to jest taki, ja to nazywam, sprawdzam jak to jest u ciebie, ja to nazywam czymś takim, że nasi przyjaciele, bliscy, dorośli ludzie nie mogą spłacać kredytu zaciągniętego przez naszych rodziców. Czyli to, co ładnie
Ładnie.
powiedziałaś, ja nie jestem twoją matką i jakby ja cię nie nadużywałam. I ja nie chcę płacić długów, a jednocześnie widzę, że cierpisz. I ja pamiętam, że kiedyś taki mój serdeczny znajomy Marcin powiedział, mówi: Aga, ale ja nie mogę potem być w napięciu, że jak ja się spóźnię 15 minut, to będzie trudne, więc co my z tym robimy? Nie? Ale jak
Mówisz.
ja jako ofiara, nie, traumy, jakie ja mam zobowiązanie w tym momencie w relacjach z innymi?
Jeżeli jesteśmy w relacjach, mamy dzieloną odpowiedzialność.
O
I tak
właśnie.
jak ty zaproponowałaś, że osoba by powiedziała: ja nie jestem twoim ojcem, Ja bym tego unikała wprost do wmówieniu, ponieważ to jest pewien rodzaj obronny już, zachowania naszego obronnego przez negację. Ja nie jestem twoim ojcem. Ja bym powiedziała, ja wiem, że postrzegasz w moim zachowaniu podobieństwo do ojca.
Właśnie.
I zwracamy się do postrzegania. Nie wszystko jest o
Super.
uczuciach u ludzi. My postrzegamy, doświadczamy i reagujemy emocjonalnie. Więc czasami po prostu mylimy się na pierwszym etapie, jakim jest postrzegam mojego partnera jak mojego ojca. Jeżeli mój partner, moja partnerka powie mi, ja rozumiem, że zobaczyłaś we mnie. Z odwagą podejdzie, z uśmiechem. Spójrz mi w oczy. Myślisz, że kochałabyś kogoś takiego jak twój ojciec? Myślę, że mam więcej atutów niż tylko czasami podobieństwo do twojego ojca. Czasami używamy poczucia humoru, ale przede wszystkim zapraszamy do realności, ale nie tłumaczymy się. Ponieważ dana osoba, która nie postrzega nas w zdrowy sposób, też musi wziąć odpowiedzialność. Ponieważ jeżeli nie weźmie odpowiedzialności, to ta nierównowaga zniszczy związek.
Elu, i wracam do pytania. To co to znaczy wziąć odpowiedzialność? Czyli kiedy ty nie robisz rzeczy na czas i nie dotrzymujesz słowa, a to jest moja historia życiowa, to co z mojej strony jakby wyglądało to wzięcie odpowiedzialności? Bo jednak za każdym razem, i to jest bardzo ważne, ja chcę to powtórzyć, to coś we mnie porusza. Czyli porusza tę historię opuszczonego dziecka. To jak ja mam wziąć za to odpowiedzialność w relacji?
Będąc otwartą w komunikacji.
Super.
Agnieszko, nie odbieraj tego jako moje wymaganie i oczekiwanie. Chciałabym, żebyś rozumiała, że czasami moje reakcje, moje milczenie może być tym, z czym sobie nie poradziłam, bo reaguję bardzo nadwrażliwie. To jest moja pięta achillesowa. A bardzo mi zależy na współpracy z tobą, więc będzie mi miło, że czasami, jeżeli zdarzy się jakieś nieporozumienie, szczególnie w obszarze, gdzie bym poczuła się zignorowana, że takim czulszym okiem spojrzysz, że ja sobie tutaj trudniej radzę.
Tak, to jest
I
bardzo ważne.
czasami. I czasami mi powiedz, smutno mi, że czekałaś 2 dni, zanim przypomniałaś mi, że o czymś ja zapomniałam. Bo nasza empatia też polega na tym.
Tak, to jest bardzo ważne. Czyli ja mówię, gdzie jest mój słaby punkt, mówię, czego potrzebuję, ale kiedy to się pojawia, to mówię o tym, czego chcę. I to jest bardzo ważne, że wychodzenie z roli ofiary i wychodzenie ze swojej historii traumy, to jest cały czas mówienie drugiej osobie też, jakiego zachowania korygującego ja potrzebuję. Ponieważ
Absolutnie.
tak, to jest bardzo ważne, że ludzie bardzo często sobie uświadamiają swój mechanizm, na przykład, że kiedy robi się trudno, to ja się wycofuję i postanawiam poradzić sobie sama. I ja już to mówiłam w wielu podcastach, ale to powtórzę, że wtedy ludzie nawet czasami mówią, wolę być sama, co jest absolutnym kłamstwem, bo ktoś, kto doświadczył traumy opuszczenia, nie woli być sam, bo
Prawda.
wraca do starego. Jego głowa mówi, wolę być sam, bo nie chce cierpieć. Natomiast ważne jest, żeby wtedy dać instrukcję obsługi tej drugiej osobie, żeby powiedzieć, słuchaj, ja wtedy, nawet jak będę mówiła, że chcę być sama, to błagam, zadzwoń do mnie, albo napisz SMS-a, albo zatrzymajmy jakiś rytuał pod tytułem i tak piszemy sobie rano, dzień dobry, albo i tak wieczorem wysyłamy no, wiesz o co chodzi, nie? Czyli, że ja chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, co ja będę mówić, bo w tym momencie moje dziecko wewnętrzne naprawdę może wygrać znowu z tej historii opuszczenia, to ty zrób coś innego, żeby mnie z tego zabrać. To jest bardzo, bardzo poruszające, co mówisz. Przywróć mnie do realności i przywróć mnie do tu i teraz, bo to mnie zabrało do przeszłości. I ja to obserwuję u ludzi, że to zabranie może powodować, że nas to zabiera już kompletnie z relacji. I bardzo często ludzie tracą relacje z pozornie błahych powodów, wiesz, bo na zewnątrz to był błahy powód, a w środku to był dramat.
Dokładnie. To tak jak mówisz, niektórzy wolą zostać sami. To zgadzam się w 100%. Nikt po traumie nie chce zostać sam, ale wybiera destrukcyjną dla siebie formułę, czyli unikam wchodzenia w kontakt, unikam spojrzenia w twarz tej, w oczy tej osoby, bo de facto unikam mojej projekcji, unikam tego, że mogę jeszcze raz tego zranienia doświadczyć. Ja zawsze mówię pacjentom, jeżeli nie podejmiesz ryzyka pomimo swojego lęku przed zranieniem, to nie podejmując ryzyka, w 100% zamykasz się w więzieniu z traumą sprzed lat. Jeżeli podejmujesz ryzyko sprawdzenia, jaka jest realność, to już bardzo dużo decydując się na to ryzyko, bo już w 50% z tego więzienia wychodzisz. Ponieważ, tak jak mówisz, trauma mnie zabrała, ja lubię mówić, pozwalam się zabrać traumie, robię to automatycznie na bazie tej projekcji w przyszłość, nie wierzę, że ktoś uzna mój ból i zechce mi pomóc.
To jest poruszające, co mówisz, pozwalam się, bo ja też tak mówię i właśnie my rozmawiamy po moich aktualnych warsztatach i to naprawdę wszystko się wydarzyło, kiedy pracowaliśmy nad tematem, jakie mam potwory w głowie, czyli jakie mam przekonania na swój temat i projekcje. I na drugi dzień, kiedy zapytałam ludzi, czego się wczoraj nauczyłeś o sobie podczas całego dnia pracy, naprawdę większość powiedziała, najgorsza rzecz, jakiej się nauczyłem, ja rozumiem, że to było mówione najgorsze, to, że sama to sobie robię.
Pięknie.
I to było tak poruszające, bo ja sobie myślę, no nieprawdopodobna konkluzja, że właśnie z cierpiącego dziecka wychodzę do dorosłego, który mówi, ale to ja się zamykam w pokoju, to ja postanawiam być smutna i do nikogo nie zadzwonić, to ja postanawiam się w tym okopać. I czasami ludzie mówią, ale nie mam siły. A może możesz jej...
Sięgam po bezsilność, by utknąć w stałym status quo.
Ładne,
Po
dobrze ty to mówisz.
bezradność, po bezsilność.
Po smutek.
Bardzo poruszające jest to, co mówisz, ponieważ rzeczywiście to jest największy przełom w pracy tych osób nad sobą. Tak jak w terapii, kiedy osoba zaczyna ze współczuciem płakać nad tym, że odkrywa, że jej obrona przed tym, żeby i to takie ustawianie innych, co mają robić, czego nie. Tak naprawdę najbardziej zagrażała jej bliskości z drugą osobą. Że jeżeli widzimy, zaczynamy widzieć, że my sobie to robimy, że działamy na tak zwanego pilota naszej przeszłości, czyli mam zawsze się tutaj chronić, nikomu nie wierzyć i tak dalej, to tak naprawdę my obwiniamy tych innych, którzy nas opuszczają, zostawiają samych w cierpieniu, nie widząc, że my czynimy ich przegranych w
O,
momencie, gdy chcemy
właśnie.
pomóc. Czynienie rolą manipulacji, czy nie, czynimy tych wrażliwych, chętnych nam do pomocy przegranymi. I w
Tak, i
pewnym
to...
momencie ta samospełniająca przepowiednia, że ktoś się odwraca i odchodzi, rzeczywiście się może spełnić.
Tak. No i tutaj wrócę do mojego ulubionego zdania, chyba z psychologii humanistycznej, a na pewno Gestalt to cytuje. Nie mam wpływu na to, co mi zrobiono, ale mam wpływ na to, co zrobię z tym, co mi zrobiono. I to jest w ogóle kluczowa rzecz, że to się już wydarzyło, to nadużycie było. To opuszczenie było, natomiast ja decyduję, czy ja postanawiam też siebie opuszczać, czy ja powiem, no nawet tak kolokwialnie, no nie dam się, nie? Nie dam ci się, tato, po raz kolejny tam zabrać, nie? Nie dam ci się, stary, tam zagonić do tej piwnicy, tylko wychodzę, nie?
Dosłownie, na zasadzie, kiedyś byłem dzieckiem, nie miałem wpływu na to. Nikt mi nie pomógł, na przykład bezradna matka nie pomogła mi uczyć się być asertywnym i stawiać granice tej przemocy. Ale dziś jestem dorosły i to dziś ja decyduję, czy komuś pozwolę się zranić. Oczywiście nie mamy wpływu na złych ludzi, którzy mają tak zamysł, aby nas zranić albo na katastrofy, ale na to, czy my sobie robimy krzywdę przez trzymanie innych za ścianą naszych projekcji, mamy wpływ. To jest klasyczny przykład, jak mówimy o tym, że jak dorosłe dzieci idą na terapię i obwiniają rodziców, i tak utykają w tym obwinianiu i tak dalej. A ja zawsze pytam, ok, ale od 10 lat jesteś dorosły. Co ty decydujesz zrobić dla siebie po tym, jak już wiesz, jak zostałeś zraniony?
Tak, i tutaj znowu byśmy się nie umówiły, Ale ty idziesz do tego, co ja powtarzam i czego ludzie bardzo nie lubią, ale ja to nazwę jeszcze raz, to jest mój podcast. Mianowicie, ludzie nas nie ranią i nie upokarzają w dorosłym życiu, to my pozwalamy im się ranić lub my pozwalamy im się upokarzać. I znowu to jest o tym, jeżeli ja mówię, zraniłaś mnie, to znaczy, że ja ci na to pozwoliłam.
To
Jeżeli
nie
ja
raz.
mówię, upokarzyłaś mnie, to znaczy, że ja ci na to pozwoliłam, bo ty mi nie możesz jako dorosły. Tego, no chyba, że ktoś robi fizyczną krzywdę, ale tak naprawdę to ja decyduję, czy ja coś od ciebie biorę, czy nie biorę. Czy ja to, co okropnego o mnie mówisz, przyjmuję jako prawdę, czy sobie myślę, no to twój problem jest, albo to twoje widzenie mnie, prawda?
Jak jesteśmy zależni, bo jesteśmy dziećmi. Albo jak jesteśmy zależni, bo cierpimy, mamy poważną chorobę, nie umiemy chodzić.
Tak.
Ta zależność też nas zobowiązuje, że my prosimy o pomoc, ale bierzemy również odpowiedzialność, że tę pomoc z wdzięcznością przyjmujemy i w momencie, jak tylko ją przyjmujemy, staramy się przywracać się do zdrowia, jak tylko się da, i nie uwiązujemy drugiej osoby. I to, co jest bardzo charakterystyczne w takim rozróżnianiu, aby była jasna granica między wdzięcznością a odwdzięczaniem się.
Tak.
Jeżeli przyjmujemy pomoc, to z wdzięcznością po to, to jak z chodzikiem ortopedycznym, gdy złamiemy nogę. Przyjmujemy ten chodzik ortopedyczny, ale po to, by sobie pomóc, by wrócić do sprawności.
Tak.
A bardzo często osoby w terapiach, które są, które odkrywają swoją depresyjność, lękowość, próbują manipulować, aby ten drugi stał się tym chodzikiem do końca życia. I
Tak.
tego nie chcemy.
I to jest, tak reasumując, to jest bardzo ważne, żeby umieć zauważyć, czy ja naprawdę, no nie chcę powiedzieć słowa pracuję, bo nie lubię pracuję, czy ja opiekuję się swoją traumą, czy ja chcę ukoić swoje wewnętrzne dziecko, czy ja wchodzę w grę, która w podstawowej wersji nazywa się trójkąt dramatyczny. Oczywiście ona ma różne odmiany, gdyby nie te, drewniana noga i tak dalej, ale trójkąt dramatyczny, że ponieważ byłam ofiarą, ty teraz jesteś katem, w związku z tym musisz być wybawcą mnie z przeszłości.
No i to
A
są
tak
straszne
naprawdę,
dwa mechanizmy.
wybawcą dla siebie mogę być tylko wybawcą i obrońcą. Mogę być dla siebie tylko ja sama, bo kiedyś dorośli się nie wyrabiali, ale teraz ja jako dorosły mogę się zacząć wyrabiać w swoim własnym życiu.
Tak, ponieważ pod tym są bardzo toksyczne dwa mechanizmy, jeżeli ktoś
Tak.
sięga w taki sposób. Pierwszy mechanizm to przerażający lęk, że jeśli nie zatrzymam cię moją chorobą lub słabością, to zostanę sama. Więc ta moja słabość staje się tak naprawdę kulą i łańcuchem dla mojego partnera, partnerki. A drugi mechanizm pochodzi z zawistnej części naszej głębi psychiki.
O.
Na zasadzie, jakim prawem ty masz się czuć lepiej?
Ach,
Ja
tak.
płaczę i cierpię, a ty idziesz na koszykówkę z kumplem. Jak śmiesz mnie samą zostawiać w tym cierpieniu? Także tutaj wchodzimy też w taki bardzo grząski, na grząski grunt, ponieważ my jako terapeuci staramy się pokazać destrukcyjność tego mechanizmu.
A to
Nie możemy
robi to, bo
być.
to mocne jest, ta
Tak,
zawisna część, no.
tak, ponieważ jeżeli mamy odwagę powiedzieć drugiej osobie, wiesz, naprawdę zaczęłam się bać i ma to związek z moją historią życia, bo jeżeli ktokolwiek odkrył moją słabą część, traciłam bliskie relacje i przyszło mi do głowy, czy to, co się ze mną dzieje, czy to, co się ze mną stało zdrowotnie, jak sobie z tym radzisz? Potrzebuję o tym chcieć rozmawiać, potrzebuję, żebyś mi powiedziała. W jaki sposób ja będę pomocna w tym, abyś ty też ten trud, bo to jest trud dla drugiej strony, żebyśmy mogli w tym być razem. To ma
Tak.
budować więź. I kiedy dajemy dostęp do swojego lęku, to nie musimy manipulować. Natomiast jeżeli mamy tą niesprawiedliwość w przeżywaniu,
Tak.
jakim prawem, tak? Ja miałam taką straszną przeszłość. A teraz jeszcze na terapii muszę to wszystko przeanalizowywać, przeżywać od nowa. Jakim prawem mój mąż sobie z tego, moja żona nic sobie z tego nie robi i kawkuje z koleżanką albo idzie na mecz z kumplem, zostawiając mnie w cudzysłowie jak dziecko w samotnym domu i cierpi. Więc to jest taka nasza część, gdzie My jako terapeuci dostajemy takie mocne spojrzenia, no ale jak? Ale ja cierpię. Tak. Ale my jako dorośli potrzebujemy w tym cierpieniu prosić o pomoc i radzić sobie samodzielnie.
I nie pikłać
Potrzebujemy.
drugiej osoby, no
I
niech idzie
wolno
na
nam.
koszykówkę, no już nie może płacić mojego długu, no to jest właśnie to cały czas, że prosić o pomoc, ale jednocześnie dawać autonomię, być zależnym i
Nawet
umieć
nie
być,
dawać autonomii. Uznawać autonomię.
uznawać autonomię, tak, masz rację, uznawać oczywiście, co ja mogę dawać, no po prostu
Ktoś
to
ma
jest,
autonomię, uznajemy, że ją ma.
tak, i to jest... To moglibyśmy tak powiedzieć, że żeby ci, którzy nas słuchają, żeby tak też nie ładowali się w poczucie winy, żeby sprawdzać, czy ja mam balans, czy ja proszę o pomoc i na przykład proszę cię o obecność, ale jednocześnie, no właśnie, uznaję, że ty w pewnym momencie też mi powiesz nie. Tak mi przychodzi do głowy, wiesz, taka sytuacja, czy ja jako dziecko idę za mamą nawet do toalety, no po prostu, tak? Czy jednak mówię, chcę, żebyś mnie widział, ale z drugiej strony słyszę, że czasami różnych rzeczy dla mnie nie zrobisz i to nie jest, że dlatego, że mnie nie kochasz, tylko dlatego, że no masz swój świat, który nie jest moim światem. To jest też bardzo ważne,
To jest klasyczna zasada naszej dojrzałości.
Tak,
Czy
żeby
w
moja
zdrowiu,
trauma
czy
nas nie
w chorobie?
wpłynęła.
W zdrowiu, czy w chorobie mamy tę samą zasadę. Uznajemy, że jeżeli ktoś na naszą prośbę odpowiada, nie mogę ci w tym pomóc, w taki sposób, jaki potrzebujesz, mogę w inny albo jutro, to osoba, oczywiście, jeżeli to nie dotyczy, nie wiem, wezwania pogotowia, tak? Sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, no, to są sytuacje już wyjątkowe, ale jeżeli to dotyczy sytuacji takich, gdzie to cierpienie już trwa, to osoba dojrzała uznaje to. Oczywiście mówi smutno mi, bo ty jesteś tą osobą, z którą chciałabym do tego lekarza pojechać, ale z wdzięcznością przyjmuje inne rozwiązania. Przyjmuje pomoc od kogoś z rodziny, od przyjaciół. Więc to jest taka zasada, że po pierwsze, ja przyjmuję pomoc wdzięcznością i robię wszystko, aby przywrócić się do sprawności jakiejkolwiek. Po drugie, każda pomoc, która jest mi ofiarowana, jest dobra i nie robię waluty takiej wypłaty z cierpienia, jeśli druga strona funkcjonuje bez takiego obciążenia na zasadzie zrównania tego obciążenia, że tej drugiej osobie też powinno być ciężko. Ja trochę zrobię woltę teraz, bo zobaczysz też inne sytuacje, że mamy partnerów, partnerki, którzy jak widzą nasze cierpienie, to rzucają się na nie i po prostu pomagają na siłę. Mamy też w drugą stronę. I też Bóg wtedy to, co powiedziałaś o trójkącie dramatycznym, to jest zwykle początek trójkąta dramatycznego. Bo jeżeli się rzucimy na pomoc, a osoba ma doświadczenie ze swojej historii, że sięga po bezradność i bezsilność, to wtedy to my proponujemy uwikłanie. Więc kiedy proponujemy pomoc, to też mówimy do tej zdrowej części w osobie potrzebującej i szanujemy jej tyle potrzebuje, tyle wystarczy, a jednocześnie my szanujemy swoje granice, kiedy mamy odwagę powiedzieć: pomogę ci. Ale jeżeli oczekujesz, że będę robił to codziennie, a to by wiązało się z tym, że nie mogę chodzić do pracy, to jest to nierealne. Potrzebujemy znaleźć inne rozwiązanie.
Czyli
Bo
z jednej.
wyobrażam sobie osoby, które na przykład mają paniczne ataki paniki i tak dalej, prawda?
Czyli z jednej strony towarzyszę ci, dając ci doświadczenia korygujące, ale nie spalam się i nie biorę odpowiedzialności za to, że jestem jedyną osobą. To cudne jest. To
I
by...
dalej dźwigamy wspólne ciężary.
No właśnie, bo to jest też ważne, nie? Że kiedy ja wchodzę z traumą i ty wchodzisz z traumą, a często tak jest, że mamy też takie sytuacje. Traumą opuszczenia, to już jest nasza historia, to już my ją współtworzymy. Natomiast jakoś tak bym chciała zostawać z tym i zostawiać Państwa z tym, że dojrzałość polega na tym, że ja widzę i że ja dorastam do zmiany, że ja dojrzale też komunikuję, czego ja chcę, a nie robię tego z dziecka.
Tak, i jednocześnie nie pozbawiam się wzruszenia z faktu, że mam przy sobie osoby, które mogę poprosić o pomoc, i to jest zupełnie inna rzeczywistość niż była kiedyś. Że potrzebujemy posiłkować się tą realnością.
Tak, to ja bym tu postawiła kropkę, bo to myślę, że ta rozmowa jest bardzo gęsta. Państwa bardzo serdecznie poproszę o komentarze, co Was poruszyło, co było dla Was nowe w tym, co powiedziałyśmy. I mam takie pytanie, Ela, czy dasz się zaprosić do następnej rozmowy o mojej ulubionej osobowości, mianowicie osobowości masochistycznej?
Masochistycznie czy z przyjemnością?
Z przyjemnością.
Wybieram z przyjemnością.
Dobrze,
Dzięki.
proszę Państwa, to następna rozmowa z Elą i będzie o osobowości masochistycznej. Wcześniejsza jest o osobowości histrionicznej. Bardzo, ale to bardzo serdecznie Was zapraszam i czekamy na komentarze. Dziękuję, Elu.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Agnieszko.